Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek legendarnego podcastu. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, a dziś usłyszymy o...
Proszę Państwa, dzisiaj będzie o rękopisie znalezionym w Saragoście hrabiego Jana Potockiego. Akcja rozgrywa się w górach Sierra Morena na pograniczu Andaluzji i Kastylii, więc powoli opuszczamy Andaluzję i pokażemy, jak to wspaniałe dzieło miało olbrzymi wpływ na upowszechnienie Księgi Tysiąca Jednej Nocy w kulturze zachodniej, literaturze zachodniej, i ma olbrzymie znaczenie także dla Hiszpanów, ich samoświadomości, islam jako integralna część tej samoświadomości, a powinna być też ważnym źródłem, jest, dla naszej polskiej refleksji nad tym, kim my jesteśmy.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19.
Lechistan. Państwo do nas piszą na adres lechistan@tok.fm. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, sugestie, opinie. No, najbardziej ciepły i serdeczny list przyszedł od naszej słuchaczki. Słuchaczki również Radia Tok FM, która w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytowała zdjęcie, plakat z postaciami z Radia Tok FM i podpisem, zażyczonym sobie podpisem Adama Balcera, i otrzymała tenże plakat. Bardzo nam dziękuję. Pisze do nas tak: dzień dobry panom, dziękuję za autograf na plakacie na rzecz WOŚP. Kiedyś panowie rozmawiali o zmianie tytułu podcastu. Jeśli mogę wtrącić słowo do dyskusji, to uważam, że obecny tytuł jest bardzo dobry. Za późno, pani Aniu, za późno, bo Lechistan był alternatywną historią Polski, stał się orientalnym, ale...
Ja zawsze byłem zwolennikiem, ale to jest szczegół,
czyli
naprawdę.
Trochę to na takim konklawę.
Tak.
Wybierali.
Pozostajemy aż... Lechistanem, proszę się nie martwić. Tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie.
No, poza tym, że przypominam, że nazywamy się Lechistan, czyli orientalna historia Polski. No i pani Anka, bo tak się podpisuje, pisze, że córkę również zaraziła słuchaniem podcastu Lechistan, a teraz pracuje nad
zarażeniem. Jest mniej groźny od koronawirusa, powiedzmy.
Od koronawirusa jest mniej groźny. Teraz próbuje zarazić przyjaciółkę. Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiamy panią gorąco. Wszystkiego dobrego życzymy. A oczywiście przyjaciółce mówimy, niech pani będzie z nami konsekwentnie. To się opłaca. Pani Aja, może pani powiedzieć, że to się opłaca. Ale to nie jedyny list, który do nas przyszedł z tych wartych przytoczenia, ponieważ również pan Waldemar, który już swego czasu do nas napisał, pisze tak: cześć pamięci prababek naszych genetycznie ubogaconych przez pradziadów naszych, przeszytych strzałami nowo zapoznanych najeźdźców, o których to niegdysiejszych najeźdźców poprawne politycznie nazwanie łaskawie bym prosił panów podcastelanów.
Tak, to jest ładnie. Tak, po staropolsku, tak sarmacko
zaatakowano. Od podcastu,
tak.
Taki.
Niczym Jan Chryzostom, czyli tak. Złotousty
Ale
pasek.
Tych niegdysiejszych najeźdźców poprawne politycznie nazwanie jest arcytrudnym zadaniem, dlatego że każde kolejne pokolenie historyków zastanawia się, w jaki sposób mówić o różnych ludach, żeby nikogo aktualnie żyjącego nie obrazić bynajmniej. Na przykład mamy różne kultury pasterskie, łowieckie i tak dalej, ale też na przykład jest kultura grobów jamowych. Jest coś takiego i historycy o tym dużo piszą i dzięki temu nikogo nigdy nie obrażą, bo mówią o kulturze grobów jamowych, a nie pasterzy, rolników, koniarzy, bo i takie określenie było. No ale wracamy do naszej dzisiejszej podstawowej...
Jeszcze pan Waldemar oprócz tego prosi o podcast trochę perwersyjnie z okazji zdobycia Sandomierza, rocznicy 779.
779.
79, przepraszam, 779.
Lepiej nawet, panie Waldemar. Waldemarze. 779. rocznica odstąpienia od oblążenia Krakowa jest coś takiego.
Też, ale no tu... nie, ale wracając, to było w roku pańskim 1241, najazd Mongołów. Mongołowie się, wśród których byli też Tatarzy, pojawiali się w naszych podcastach nieraz.
To poprawnie politycznie, Mongołowie, Tatarzy?
Tak, tak, oczywiście. Mongołowie, wśród których byli też Tatarzy, bo Mongołowie nie byli jednorodną grupą. No i oczywiście zrobimy pewnie jakiś podcast, ale no w przyszłym roku, jak będzie no...
W 2021,
bo wtedy będzie chociaż ta 780. rocznica, bo robienie na 779. No, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Trzymajmy się tak zwanych okrągłych.
Pierwsze w historii podcastu Lechistan, bardzo osobiste wyznanie. Ja będę jego autorem. Drogi Adamie, to było niesamowite przeżycie po tylu latach sięgnąć do lektury rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego, pani w bibliotece, która wypożyczyła mi tę książkę, popatrzyła na okładkę, pentagramy, koła i trójkąty masońskie i powiedziała, aha, dawno nikt tego nie wypożyczał. Więc była to dla mnie niesamowita przyjemność wrócić do tejże książki. Ja pozwolę sobie tylko zacytować jedno zdanie, które spowoduje, że wszyscy...
Przypomnijmy tylko, że to jest stare tłumaczenie z 1847 roku, które było bardzo...
Krytykowane,
bo miało charakter bardzo twórczy, jeśli chodzi o tłumacza, który wiele rzeczy pominał, część dopisał. Najnowsze z 2015 dostało też nagrodę, jest znakomitym tłumaczeniem pełnej wersji z 1810 i mogłeś mi powiedzieć, bo nie musiałeś iść do biblioteki, bo akurat to jest w internecie dostępne.
W każdym razie tydzień temu zapytałem będącego w Radiu TOK FM doktora habilitowanego Przemysława Pietrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego, który się enologią zajmuje, czyli tym gatunkowaniem literatury, i co z tym rękopisem, bo w Lechistanie będzie mówił o rękopisie. No i pan Drhab powiedział, no ewidentnie powieść szkatułkowa. A mówię, tak jak wcześniej? On mówi, nie ma wcześniej. To jest ta właśnie powieść, od której możemy mówić o powieści szkatułkowej. I to, co powiedziałeś przed chwilą o tłumaczu, że dość tak sobie to luźno to wszystko poukładał, to też dowód na to, że te szkatułki są nieskończone.
Znaczy, tak, ale chciałeś dać jakiś cytat.
Chciałem cytat
i zaczynamy.
Ale nie wiem, czy będzie reprezentatywny. W każdym razie oddaję na pewno rytm tejże...
Gdzie będziemy?
No, będziemy w Sierra Morena. Strome to pasmo, jak czytamy, które oddziela Andaluzję od Manszy. Zamieszkiwali wówczas kontrabandziści, rozbójnicy i kilku cyganów, o których mówiono, że pożerają ciała zabitych wędrowców. A to dopiero początek.
Smacznego, proszę państwa. Bo tutaj ostrzegam, kontrabandziści, chodzi o kontrabandę, czyli przemyt, a nie o osoby grające na kontrabasach.
Kontrambasie.
Tak, kontrambasiści. Proszę państwa, to zacznijmy od samego Potockiego, który już był u nas w audycji, w podcaście. Niezwykle ciekawa postać. No, w skali europejskiej, a nawet światowej bym powiedział, iż powinniśmy go w Polsce o wiele bardziej cenić i znać. Urodził się w wiosce koło Winnicy na Ukrainie, czyli Podole. Słynne Podole, więc pogranicze stepu z lasostepem. Ta Ukraina naprawdę miała na niego wielki wpływ. Jak państwo wiedzą, opowieść szkatułkowa polega też na tym, że mamy naczynia połączone i historie się ze sobą przenikają i jak byliśmy w poprzednim podcaście w Puławach, to była pani Izabela Czartoryska. No więc Janek Potocki, hrabia, ożenił się z córką, teraz państwo muszą sobie to rozrysować na karteczce, siostry Adama Kazimierza Czartoryskiego, czyli męża Izabeli, czyli był skoligacony z Izabelą, słynną Izabelą Czartoryską, która stworzyła muzeum w Puławach, bo poprzez właśnie córkę siostry jej męża. A on, sam Potocki, współpracował z synem Izabeli Czartoryskiej, Adamem Jerzym Czartoryskim, przywódcą książę, który był przywódcą hotelu Lambert, o którym na pewno zrobimy audycję i o samych Czartoryskich. I przypomnijmy, że na początku XIX wieku Adam Jerzy Czartoryski był ministrem spraw zagranicznych Rosji. I Jan Potocki z nim współpracował. Co ciekawe, przedstawił nawet plan ekspansji Rosji, przekształcenia się Rosji. Oczywiście chciał bardzo nadzorować i wprowadzać w życie ten plan, ale przekształcenia Rosji w potęgę euroazjatycką. Więc prezydent Władimir Władimirowicz Putin, teraz żartobliwie oczywiście szukając patronów dla idei, tak jak my mamy Szomana na przykład i tak dalej, dla idei Unii Ekonomicznej Euroazjatyckiej powinien pomyśleć o Janie Potockim, ponieważ miał on wizję podboju Kaukazu, Azji Centralnej i można powiedzieć Rosja jako drugie imperium mongolskie. Znakomicie znał Jan Potocki kulturę arabską, perską, turecką i wspierał rozwój w ogóle nauki orientalizmu, studiów orientalnych, przepraszam, w Europie. Jego ulubionym w ogóle poetą był Saadi, XIII-wieczny gigant poezji perskiej. I Potocki już jako młody człowiek trafił na Maltę, gdzie związał się, służył w zakonie kawalerów maltańskich, który oczywiście walczył z piratami berberyjskimi, korsarzami z północnej Afryki. I stąd mamy na przykład pierwsze w Polsce opisy, chyba tak mi się wydaje, pomarańczy, które zachwyca się ich soczystością, jedząc je w Trypolisie w Libii. Pomarańcze, przypomnijmy, w Europie pojawiają się właśnie poprzez Hiszpanię, Andaluzję oraz poprzez Sycylię. Oczywiście bardzo ważna rola Maurów, bądź Arabów inaczej, tak? I mamy też jego opisy, jak na tunezyjskiej Dżerbie spędził kilka tygodni, bo była kiepska pogoda i to jest właśnie ta specyfika. Z jednej strony walczy z korsarzami, a z drugiej strony ma z nimi wspólne biesiady na Dżerbie, all inclusive i przypomnijmy, że po drugiej stronie to nie są często tak zwani rdzenni mieszkańcy północnej Afryki, tylko to są tak zwani, jak to się u nas czule o nich mówiło, renegaci, czyli schwytani w jasyr, byśmy powiedzieli, przez korsarzy, mieszkańcy na przykład Korsyki, Sycylii, południowych Włoch, Hiszpanii, Francji, którzy robią kariery jako korsarze i właśnie zaprzyjaźnił się z jednym z nich. No, problem był tylko taki, że następnego dnia kompana Potockiego do konsumpcji znakomitego wina oraz pysznego jedzenia, typu pewnie zjedli jakiś fajny tażin, hummus i tak dalej, no niestety złapali go kawalerowie maltańscy i od razu go powiesili. No tak, takie życie, no na zasadzie też renegat, więc kara podwójna. Potem Potocki był w Stambule, zachwycił się miastem, pisał naprawdę wspaniałe listy i też już wtedy widać u niego taki styl przypowieści orientalnej, które wysyłał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był skoligacony z Czartoryskim i pośrednio z Potockim. Za co August Poniatowski przyznał mu order świętego Stanisława. To było wówczas drugie największe odznaczenie polskie po orderze Orła Białego, jeszcze przed ustanowieniem orderu Virtuti Militari. I co ciekawe, tutaj mogą Państwo zobaczyć, że Potocki też wprowadza różne takie, możemy tak to nazwać, no poetyckie, filozoficzne przemyślenia w ogóle o egzystencji ludzkiej, można mówić o takiej metafizyce do swoich przypowieści ze Stambułu. Na przykład pisał tak: dni, które człowiek przepędza szczęśliwie, jak sen znikomy mijają skwapliwie i noce, w których poi się rozkoszą, chwilami tylko szczęście mu przynoszą, ta tylko pewna chwila, co dziś bieży, dzisiaj nam tylko cieszyć się należy. Carpe diem z Stambułu. Trafił też do Egiptu.
Ale zanim jeszcze, to z Turcji podobno przywieziono, przywiózł sobie służącego, tak, jednego, który miał przez
całe opowiadaliśmy życie. O nim dużo. No. Ibrahim poleciał z nim, nie w kosmos, tylko balonem w Warszawie i wtedy Ibrahim się, mówiąc delikatnie, popsuł no i tak, był wielką atrakcją.
No tak, ale znalazłem w przedmowie do pamiętnika tak taki tekst Bogumiły Kaniewskiej, którego fragment brzmi tak. W przeciwieństwie do żony, to służącego, bo miał dwie żony, służącego miał za to jednego, przez całe życie. Ibrahim, przywieziony z podróży do Turcji, towarzyszył mu do ostatnich dni, a zażyłości tej towarzyszyły niewybredne plotki.
Proszę pana, no, wie pan jak to jest. Nie zmusił go do przejścia na jedynie prawdziwą wiarę. Rzeczywiście strasznie się z nim przyjaźnił.
No właśnie, aż niewybredne plotki.
Aż się pojawiły niewybredne plotki. No niestety, no tak to bywa. Opowiadaliśmy, w podcaście był Ibrahim jako przykład właśnie rozwoju polskiej i tureckiej awiacji wspólnej od samego początku. Pierwszy Turek i pierwszy Polak razem w balonie. Czy to przypadek? Natomiast w roku pańskim 1791 Jan Potocki spędził kilka miesięcy w Hiszpanii i Maroku i stąd rękopis znaleziony w Saragoście widać, że napisała osoba znająca z autopsji region. I Potocki był pierwszym Polakiem, który został przyjęty na audiencji przez króla Maroka, więc jak będziemy mieć rok, prawda, nawiązania utrzymania stosunków dyplomatycznych między Polskiem i Marokiem, albo przyjaźni polsko-marokańskiej, to oczywiście mamy patrona. Wcześniej w Madrycie zaprzyjaźnił się w ogóle z ambasadorem Maroka. W Maroku było oczywiście tak, że zajmował się nim na przykład Genueńczyk, służący sułtanowi, i był odpowiedzialny królowi za kontakty z Europejczykami. Tłumaczem Potockiego był Żyd sefardyjski. Po Maroku podróżował i zaprzyjaźnił się Potocki z ambasadorem Szwecji. Czyli jak widzą państwo, naprawdę kosmopolityczne towarzystwo, ale widzimy oś północ-południe, o której często opowiadamy, Szwed, Polak w Maroku, Żyd sefardyjski, Genueńczyk, tak troszeczkę jak opowiadaliśmy o osi Lwów-Gdańsk, to nam się od Bałtyku po Morze Czarne, to nam się objawiła w Maroku. Potem był też na Kaukazie Potocki, był w Astrachaniu, dotarł aż do Chin, więc naprawdę postać niesamowita. Będąc w Astrachaniu zaprzyjaźnił się z irańskim dostojnikiem, który był kiedyś zarządcą Isfahanu, stolicy, który dostał się do niewoli rosyjskiej. Tam go Abbas Khan, ten Pers, uczył Potockiego perskiego, dużo opowiadał o Persach i Iranie. A na Kaukazie dostał na przykład słownik czerkieski od kapitana Wilkowskiego, który był pół Polakiem, pół Czerkiesem. I 15 lat mieszkał u Czerkiesów i potem pracował jako tłumacz. W ogóle jak szukałem jakichś informacji o nim, to no postać, o której na pewno warto by było zbadać, dowiedzieć się, kim on był, bo ja na przykład, no, szczerze mówiąc, nic nie znalazłem, a bardzo ciekawe, no, Potocki jest na Kaukazie i spotyka pół Polaka, pół Czerkiesa. Więc rękopis, ostateczna wersja powstała w 1810 i o czym jest? Opowiada o bardzo licznych przygodach, mówiąc najdelikatniej, których doznał kto? Alfons van Worden. Piękne, flamandzkie, niderlandzkie nazwisko, ale kapitan Gwardii Walońskiej z gór Ardeny. Słynne góry, no powiedzmy, no wysokości gór świętokrzyskich, może troszeczkę większe w południowej Belgii, ale w rękopisie pojawią się nie tylko Walończycy, tylko Flamandowie. Więc znowu, jeśli będzie rok przyjaźni polsko-belgijskiej, Potocki, znakomity patron, i do wszystkich naszych przyjaciół Polaków pracujących w Brukseli. Proszę pamiętać, jak będą państwo rozmawiać z rdzennymi Belgami i też Belgami pochodzenia marokańskiego, proszę bardzo, jest postać, która łączy. Tą postacią jest Jan Potocki. Więc podróżuje Alfons van Worden przez góry andaluzyjskie. Oczywiście, jak już Paweł państwu przeczytał, no góry niebezpieczne, bo cyganie zjadają ludzi. To znaczy na początku ich zabijają, a potem ich zjadają. No więc został i tam wplątuje się w intrygi rodu Gomelezów. I okazuje się, że sam był z nim spokrewniony. No więc Gomelezowie są kryptomuzułmanami. Szyitami, co więcej, co będzie ważne. W powieści są, proszę państwa, Żydzi, muzułmanie, cyganie, mulaci, murzyni. No po prostu total, multikulti, kompletny tygiel i cały czas mieszanka. Mamy magię, mamy to, co widzialne, ukryte, coś niesamowitego, i stąd też powieść szkatułkowa, trochę jak nasz podcast.
No oprócz tego wszystkiego tam też czasami są całkiem niezłe imprezy.
Dodajmy. Tak, tak. No u nas akurat, proszę państwa, no nie możemy mówić, co się dzieje poza podcastem, ale też staramy się dobrze bawić, ale... Jeśli chodzi o Sierra Morena.
Intelektualnie
oczywiście, proszę państwa. Sierra Morena. Ciemne góry, byśmy tak to przetłumaczyli. Mroczne. To jest ten łańcuch górski, który istnieje rzeczywiście na pograniczu mesety, czyli tego równiny stepu. Ciągną się przez 400 kilometrów i to jest właśnie symboliczna granica Andaluzji, czyli tego regionu, który szczególnie silnie został ukształtowany przez kulturę arabską i berberyjską, i muzułmańską, a Kastylii. I rzeczywiście, tak jak wspomniał już Paweł, słynął z tego, że był regionem zamieszkanym przez rozbójników i cyganów. Władze miały naprawdę problem z miejscowymi janosikami i był to region, który nie tylko Potocki unieśmiertelnił swojej twórczości, bo jest i w Don Kiszocie u Cervantesa, gdzie właśnie, na przykład, gdzie można się najlepiej schować przed inkwizycją, sugeruje Sancho Panza. No najlepiej się schować tam. Bezpiecznie. To samo jest u Kandyda w dziele Woltera, że bohater uciekając z Lizbony, gdzie najlepiej się schować? Właśnie w Sierra Morena. Więc wybór Potockiego nie jest przypadkowy. I To, co jest naszym głównym przesłaniem naszego dzisiejszego podcastu, no to tak jak mówiliśmy, Księga Tysiąca Jednej Nocy. Jest taki bardzo dobry naukowiec holenderski, który Richard, po niderlandzku van Leeuwen, który właśnie jest jednym z najlepszych w Europie ekspertów od rękopisu, ale również od właśnie Księgi Tysiąca Jednej Nocy. To jest, proszę Państwa, zbiór baśni, podań, legend, różnych opowieści, których jest około 300 i postacie, które się tam pojawiają, Państwo dobrze znają, bo stały się naprawdę uniwersalne. Ali Baba i 40 rozbójników. Aladdin, słynna lampa Aladdina. Sindbad żeglarz, wszyscy znamy. Szeherezada, która właśnie bardzo dużo tam opowiada, jest żoną sułtana Szahriarza i generalnie dzieło jest niesamowite, bo oryginalnie jest perskie, ale przeszło do nas w wersji arabskiej, ale znajdziemy tam legendy, gdzie są motywy indyjskie, babilońskie, asyryjskie, greckie, nawet turkijskie, żydowskie. Niesamowita mieszanka.
Kto to napisał?
Powstała, to jest, zostały spisane na przełomie IX i X wieku w Bagdadzie. Potem trafiły do Egiptu i następnie też właśnie do nas. I to, co jest pewne, no, że jest to dziedzictwo całego naszego gatunku ludzkiego. Naszego, jakby jest to piękne angielskie określenie humankind. To właśnie my, bo stało się to właśnie tak, jak pokazałem na przykładzie Sindbada czy Alibaby. No, mamy o tym bajki Disneya, tak? To jest coś, co my znamy, tak jak wszyscy prawie na świecie coś wiedzą o bajkach braci Grimm czy Christiana Andersena. Więc według Van Leeuwena rękopis odegrał olbrzymią rolę, kluczową rolę w przeniesieniu Księgi Tysiąca Jednej Nocy, upowszechnieniu w literaturze europejskiej. Jak pokażemy Państwu, są bardzo ważne inspiracje i co najważniejsze, właśnie wprowadzając powieść szkatułkową, bo tym są właśnie Księgi Tysiąca Jednej Nocy, że mamy taki motyw, że są opowieści w opowieści, kolejnej opowieści, że narrator mówi, a opowiedziano mi to i osoba nagle w opowieści coś opowiada, troszeczkę jak matrioszka, jedna w drugiej, tak? Jak te laleczki.
Przypomniał mi się Decameron Boccaccia, tam też jest tak, tak? Że spotkałem takiego gościa, który mi opowiadał, tak, że spotkał takiego gościa, który mi opowiadał,
ale
spotkał takiego gościa, który mu opowiadał.
Wkrótce mogę już zapowiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, z Hiszpanii przeniesiemy się do Włoch i pokażemy, jak na polską kulturę, literaturę oddziaływała kultura włoska, szczególnie te jej motywy, które same zostały kształtowane przez kulturę arabską i stąd nie przypadkiem mamy też Decameron i tak samo w przypadku Dantego. Ale co widzimy u samego Potockiego? No, Van Leeuwen pokazuje, że Potocki, będąc już w roku właśnie 1791 w Maroku, sam był po lekturze ksiąg, bo księgi zostały przetłumaczone na początku na francuski, początek XVIII wieku, a potem była eksplozja tłumaczeń, w tym zostały przetłumaczone na polski, jak był naprawdę malutkim chłopcem Potocki, więc jako dziecko się zaczytywał w tych baśniach i opowieściach. I widać, że na przykład jak jest na audiencji u króla, to potem go tytułuje cały czas Emir al-Mumenin, tak samo, czyli taki dowódca wiernych, wyznawców islamu. I to samo jest, to określenie jest często, bardzo pojawia się w Księdze Tysiąca Jednej Nocy. I tak samo mamy coś takiego, że na przykład zawija w cztery chusteczki jedwabne, tak samo daje tam duchownemu muzułmańskiemu. I to samo na przykład robi matka Aladdyna w jednej z opowieści właśnie z Księgi Tysiąca Jednej Nocy. Sam, będąc w Tetuanie w Maroku, właśnie prosi Arabów, żeby mu znaleźli tą księgę, ale dostaje nie oryginał, tylko inną księgę, gdzie są liczne podobne legendy i się w nich zaczytuje. Więc mamy coś takiego, że ewidentnie on sam znał wcześniej księgę Tysiąca Jednej Nocy, ale oprócz tego mamy coś takiego, że sam w trakcie tej podróży w Maroku się nią inspiruje. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, że sama księga, tak samo jak rękopis, jak zaczęliśmy mówić, ona podlegała tym wszystkim zmianom, że nie, bardzo długo nie było tak zwanego oryginału. I możemy powiedzieć o rękopisie, że życie po życiu tego dzieła, że tak jak powiedziałem właśnie, tłumaczenie mamy z 1847, a tak naprawdę dopiero w 2015 w Polsce opublikowano oryginał. A tak mieliśmy właśnie pana Edmunda Chojeckiego, który w połowie XIX wieku w jakimś stopniu spreparował, skompilował różne warianty, coś sobie dopisał, coś stwierdził, że mu się nie podoba, to wyrzucił, tak? I co widać według Van Leeuwena, uderzające takie paralele, analogie między rękopisem i księgą Tysiące Jednej Nocy. Oprócz samego faktu, że to jest powieść szkatułkowa, co jest bardzo ważne, czyli forma, to mamy coś takiego, że Alfons van Worden, główny bohater, właśnie w górach Sierra Morena, w zajeździe Venta Quemada, spotyka dawnym oczywiście twierdzy Arabów, Eminę i Zibedę, które się okazują być jego
kuzynkami,
a oprócz tego należą do środowisk LGBT, są po prostu lesbijkami też, biseksualne są, powiedzmy, w ten sposób, i też są, są przepiękne, to jest ten oczywiście orientalistyczny sensualizm, i które go uwodzą. I to samo jest ten motyw właśnie u...
Proponując parę razy przejście na Islam,
tak?
Ale kilkakrotnie odpowiada w ten sam sposób, mając w pamięci godność, cześć moich przodków i poczucie honoru, o którym jeszcze wiele będę pisał.
Tak, jest szlachcicem walońskim.
Odrzekłem, że nie przejdę na Islam.
Z flamandzkim nazwiskiem. Więc mamy bardzo podobny motyw u Szahriara i właśnie tych dwie siostry, Szahrazada i Duniazad. Bardzo podobny motyw, że jest ten opowieść, erotyzm i kuszenie. Pożądanie i tak dalej, ta gra niesamowita, tak?
Państwo się pewnie zastanawiają, dlaczego on zastanawia się, czy to wszystko się dzieje naprawdę, czy też nie. Otóż on w pewnym momencie pisze, nawet coś takiego czytam. Sam van Worden mówi, ale dotknąłem łydki jednej z nich, ciało to było, nie duch.
Tak.
Także krótki dowód taki.
Tak, tak, sensualnie mamy zetknięcie z prawdziwym ciałem, więc mamy bardzo dużą dawkę erotyzmu i to takiego właśnie, który wtedy wzbudzał, stąd ta pani bibliotekarka, myślę, że jak to zobaczyła, to mogę powiedzieć masoni i jakaś, prawda, jakaś pornografia. Proszę państwa, 365 dni przy tym to naprawdę nic. Mamy coś takiego, że według Van Leeuwena o co chodzi? Że ten główny bohater, sułtan z Księgi Tysiąca Jednej Nocy, właśnie zaczyna odkrywać w sobie ten element kobiecy, że nie jest tylko mężczyzną, ale prawie jak każdy człowiek, mamy oczywiście podział płci, ale to nie jest takie oczywiste. I to samo jest według niego z Alfonsem, który zaczyna odkrywać w sobie element muzułmański. Tak, że jest spokrewniony, jego przodkowie z rodu Gomelezów byli muzułmanami, on jest potomkiem Gomelezów. Więc to, co pokazuje Van Leeuwen, według niego to wprowadzenie tego pluralizmu, tej różnorodności, tej niepewności, ambiwalencji, synkretyzmu, pewnych takich hybrydowej sytuacji, niejednoznaczności otwiera po prostu możliwości, żeby spojrzeć inaczej na własną kulturę i własną tożsamość. Czyli Potocki co robi? Dekonstruuje tą arcykatolicką hiszpańskość, pokazując, że pozostając oczywiście katolikiem, Alfons akceptuje w sobie też ten element muzułmański i pluralizm. Tak samo mamy Żyda Wiecznego Tułacza, który się tam pojawia, że mamy coś takiego, żeby pełna hiszpańskość wymaga akceptacji w sobie też elementu muzułmańskiego i żydowskiego, że to jest część integralna, bez której nie będzie tego poczucia totalności. I pod tym względem jest to niezwykle ważne według Van Leeuwena. I dzisiaj to jest też bardzo ważne, mają państwo publikacje poważnych hiszpańskich historyków, literatury, antropologów, kultury, którzy podkreślają, że to jest też bardzo ważna rola, jeśli chodzi o Potockiego. Tak? I że właśnie Księgi Tysiąca Jednej Nocy, ze względu na same grają z tą ambiwalencją i że same mają charakter opowieści, które otwierają najróżniejsze drzwi, właśnie jak w szkatułkach, rękach, tak? Odkrywamy, jesteśmy zaskoczeni. Były najlepszą metodą, żeby właśnie otworzyć tą puszkę, jak to się u nas któryś sposób powiedział, z Pandorą. Tak. Natomiast, żeby Państwu pokazać na cytacie, o co chodzi, że pod koniec w epilogu Alfons spotyka w Tunisie Deja, czyli przywódcę piratów i też moglibyśmy powiedzieć gubernatora prowincji, którym jest 20-letni młodzieniec, o którym Potocki pisze, zachwycająca postać. No piękny chłopak. I kogo widzi też? Eminę i Zibeldę. Spotkanie po latach. I ta ostatnia prowadziła za rękę młodą dziewczynę, moją córkę. Czyli jednak coś się tam stało, proszę Państwa. Emina była matką młodego Deja. Nie będę opisywał, do jakiego stopnia obudziło się we mnie uczucie ojcowskiego przywiązania do obu dzieci. Radość moja mieszała tylko myśl, że dzieci moje wyznawały wiarę nieprzyjazną mojej. Dałem poznać bolesne to uczucie, więc mamy to rozdarcie, ale co? Dej wyznał mi, że mocno był przywiązanym do swojej religii. Że jednak siostra jego Fatyma, wychowana przez niewolnicę Hiszpankę, w głębi duszy była chrześcijanką. Czyli mamy to, co bardzo ważne jest, jak zaraz Państwu pokażę, motyw szyizmu, bo są, Gomelezowie są szyitami i mówiliśmy dużo o szyitach. Jak Państwo pamiętają, zjawisko grupa mniejszościowa w islamie, która często ukrywała swoje przekonania, więc mamy takie rodzaj krypto wyznawania swojej religii i mamy też olbrzymie znaczenie mesjanizmu w ich przypadku, co jak zaraz Państwu pokażemy, jest związane z innym dziełem bardzo podobnym, które zostało niedawno nagrodzone Nagrodą Nobla, czyli księgami jakubowymi, które napisała Olga Tokarczuk. Zaraz o tym powiemy. Ale o co chodzi? Czyli Fatima, przypomnijmy, to jest kluczowa postać dla szyitów. Córka Mahometa, która wyszła za mąż, przepraszam, za Aliego i od niego mamy w ogóle ideę szyizmu. Więc nie przypadkiem Fatima. Postanowiliśmy, więc wracamy do Potockiego, postanowiliśmy między nami, że córka moja przesiedli się do Hiszpanii, przyjmie tam chrzest i zostanie moją dziedziczką. Czyli oczywiście jeden Gomelez może zostać muzułmaninem, pozostali też. Może i wiara nas różni, ale jesteśmy wszyscy szlachcicami. To Państwu zawsze podkreślałem, ten związki rodzinne, związki krwi są ważniejsze czasami niż religia. I zapewniłem jej cały mój majątek. Dowiódłszy, że nie miałem bliskich krewnych po ojcu i że młoda Maurytanka spokrewniona ze mną przez Gomelezów była jedyną moją spadkobierczynią. Więc jak widzą Państwo, Potocki pokazuje to przekraczanie właśnie tych różnic religijnych i w polskiej literaturze i kulturze odwoływania do baśni Tysiąca Jednej Nocy znajdziemy u Franciszka Bohomolca, Wacława Sieroszewskiego, znakomitego poety, moim zdaniem jednego z najlepszego, najwspanialszych w literaturze polskiej, Bolesława Leśmiana, Kolner Makuszyński, postać Szeherezady była inspiracją też dla kompozycji Karola Szymanowskiego, o którym będziemy opowiadać, jak będziemy mówić o Sycylii, bo jest on niezwykle ważny ze względu na króla Rogera. U Jacka Kaczmarskiego znajdziemy też motywy, te odwołania, ale dla mnie niezwykle ważna jest Olga Tokarczuk. Bo jak Państwo bardzo zachęcam do czytania ksiąg jakubowych, więc jak widzą Państwo, rękopis jest bardzo podobny, bo mamy co? Mieszankę etniczno-religijną, przekraczanie granic, synkretyzm, konwersje, wielopoziomowe tożsamości, ukryte tożsamości, formę powieści szkatułkowej i mamy bardzo ważny motyw z szyizmem, bo przypominam, że Jakub Frank, główny bohater, to postać historyczna, Żyd, który przeszedł na islam i stał się bektaszytą, a to było bractwo religijne bardzo związane z szyitami. I mamy wątek mesjanistyczny u niego bardzo istotny i wątek konspiracji, działania w konspiracji, co potem stało się inspiracją dla tych wszystkich teorii spiskowych, że Żydzi konspirują i rządzą światem. Mamy na to dowody, że protokoły Mędrców Syjonu, właśnie jego twórcy mieli obsesję na punkcie frankistów.
Wersja B, że to bektaszyci rządzą światem.
Żydowscy bektaszyci rządzą światem. Tak. Bardzo dobrze, panie Pawle, dokonał pan ich dekonstrukcji i dekonspiracji. Ale oddajmy głos noblistce. Napisała tak, no żeby wszyscy państwo myśleli, o Boże, ten Balcer znowu coś odpłynął i sobie coś powymyślał, tak? Nie. Cytuję panią Olgę, właśnie tak napisała. Rękopis znaleziony w Saragoście był jedną z pierwszych książek totalnych, jakie przeczytałam w życiu, co znaczy, że dawał pierwotną, czystą przyjemność czytania i uczestniczenia w opowiadanej historii. Ta książka jest dla mnie książką formacyjną. Nie byłabym tym, kim jestem, gdybym w odpowiednim czasie jej nie przeczytała i gdybym nie poświęciła jej tyle myśli, zadziwień i zachwytów. Na dodatek rękopis należy do mojej apteczki literackiej. Mam tam kilka tytułów, po które sięgam wtedy, kiedy sama czuję się w kryzysie pisarskim, kiedy wydaje mi się, że nie umiem sklecić zdania. Wtedy podczytuję sobie jakiś jeden wątek na przypadkowo otwartej stronie i dostaję całkiem niezłą dawkę pisarskiej energii. To jest czysty żywioł literatury. Jak widzą państwo, co, jaki jest nasz przekaz? Księgi Jakubowe poprzez rękopis znaleziony w Saragoście niosą w sobie księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Swoim charakterem i swoją opowieścią o pluralizmie i o tym, żeby odkryć w, można powiedzieć, Polska, Hiszpania, znaczy tutaj nie pasuje jedna sprawa, bo to Warszawa musi się rymować tutaj w ten sposób, ale...
Sierra Morena, Warszawa, wspólna sprawa.
Na sprawa, bardzo dobrze.
Tak, ale,
no i mamy Rym.
Ale z turystycznego punktu widzenia to raczej antyreklama Sierra Moreny. Gdyby państwo się tam wyprawiali, to...
Polecam, jechałem przez Sierra Morenę.
Aha, ale nie konno, tak jak...
Nie ma cyganów, nikt nikogo nie zjada, proszę państwa. To dawne czasy, czasami jakieś porzucone może leżą kościotrupy, ale to, jakby to powiedzieć, relikty historii, albo grupy rekonstrukcyjne. Ale o co chodzi? Bo chciałem państwu pokazać, że ten przekaz Tokarczuk i Potockiego jest pod tym względem bardzo ważny, obu tych dzieł, czyli ten odkrycie pluralizmu po to, żeby osiągnąć akceptacja wielokulturowości w samym sobie, żeby osiągnąć pełnię własnej kultury. Nie zmieniając własnej tożsamości w sensie, że dokonując konwersji, tak jak Alfons nie dokonał. Bo, i tutaj kogo, gdzie to widzę? Myślę, że przywołam postać, która u nas już była w podcaście, Józef Łobodowski, który mieszkał w Hiszpanii po II wojnie światowej, też związany bardzo z Ukrainą, bo przypominam, olbrzymia jego rola, za to go bardzo cenił Jerzy Giedroyć, w dążeniu po wojnie do pojednania polsko-ukraińskiego. I niesamowita ta postać, ponieważ pisał też poezję i to były dumki ukraińskie. Pogranicze, przypomnijmy, że dumki to też element tego dziedzictwa pogranicza z kulturami stepowymi muzułmańskich Tatarów, ale też kasydy i gazele. I jak napisał o nim Tymon Terlecki, nestor polskiej krytyki literackiej, dzięki niemu wysklepił się łuk między Kaukazem a grzbietem górskim, ale innym Sierra Granada. Między stepami akermańskimi a niziną andaluzyjską. Na pewno nie było u nas poety, który by jednocześnie panował nad obszarem poetyckim północno-wschodniej Słowiańszczyzny i obszarem poetyckim Iberii na południowym zachodnim krańcu Europy. I sam Łobodowski tak pisał o Polsce, wschodzie i zachodzie. I to jest coś, co jest też charakterystyczne i dla Potockiego, i dla Tokarczuk. I tym cytatem kończymy.
Przypominając, że jest jeszcze film Wojciecha Hassa.
Tak, znakomity.
Z
Zbigniewem Cybulskim.
Jeśli pani, szczególnie dla młodych słuchaczy naszego podcastu, którzy już sztukę czytania uważają za przybrzmiałą.
Oj nie! Nie możemy tak, Pawle, proszę
straciliśmy
czytać.
Straciliśmy ich, doktorze.
Całe pokolenie?
Tak, to im z kolei polecamy.
Stracone
pokolenie. Piękny tytuł na nasz podcast.
Tak.
W każdym razie, drodzy państwo, w młodym wieku, którzy nie sięgacie do książek, czasami tylko coś tam przeczytacie sobie w internecie, warto obejrzeć film z tego względu, że on ma w sobie tego ducha dziwności.
Tak.
A Cybulski wcielił się tam w rolę w sposób absolutnie genialny.
Znakomity aktor, który wśród swoich przodków miał też grekokatolików, czyli wątki ukraińskie. Ale wróćmy do Łobodowskiego i kończymy, proszę państwa.
Gdzie nie pogrzebać.
Tak, ale tak, Paweł, słusznie, proszę państwa, oprócz książki, film koniecznie, bo to jest arcydzieło. Łobodowski napisał tak. W innych zupełnie warunkach i okolicznościach Polska, podobnie jak Andaluzja, jak zresztą cała Hiszpania, była swego rodzaju dzieżą, to jest stare słowo, do której jak przez sito przeciekało tyle wschodnich drożdży, że możemy mówić o naszej zachodniości bardziej w sensie wyboru i samookreślenia niż organicznej postawy. Raczej światopogląd niż światopoczucie. Dziękuję bardzo.
lechistan@tok.fm. Drodzy Państwo, proszę pisać, sugerować, komentować. Czekamy na Państwa głosy. Lechistan, orientalna historia Polski. Koniec tego podcastu i zapowiedź następnego, który się pojawi za tydzień. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.